jeśli byś waszmość wczoraj nie wierzył, jakże ja uwierzyć dzisiaj mogę. Czas o tym najlepiej wać pannę przekona, a szczerości choćby zaraz nie tylko w słowach, ale i w obliczu dopatrzyć możesz. I znowu jedwabne zasłony oczu kniaziówny podniosły się, a wzrok jej napotkał męskie i szlachetne oblicze młodego żołnierza. I spojrzenie tak pełne zachwytu, że ciemny rumieniec pokrył jej twarz. Ale nie spuszczała już wzroku ku ziemi, przez chwilę on pił słodycz jej cudnych oczu. I tak patrzyli na siebie, jak dwie istoty, które spotkawszy się choćby na gościńcu na stepie, czują, że się wybrały od razu i których dusze poczynają zaraz lecieć wzajemnie ku sobie, jak dwa gołębie. Aż tę chwilę zachwytu przerwał im ostry głos kniagini Konstantowej, wolającej na kniaziównę. Wozy nadeszły. Karolasze poczęli przynosić na nie pakunki z kolaski i za chwilę wszystko było gotowe. Pan Razwan Ursu, grzeczny bojar, ustąpił obydwom niewiastom własnej kolaski, namiestnik siadł na koń. Ruszono w drogę. Dzień też miał się już ku spoczynkowi. Rozlane wody Kachamliku świeciły złotem od zachodzącego słońca i purpury zorzy. Wysoko na niebie ułożyły się stada lekkich chmurek, które czerwieniejąc stopniowo zsuwały się zwolna ku krańcom widnokręgu. Jakby zmęczone lataniem po niebie szły spać gdzieś do nieznanej kolebki. Pan Skrzetuski jechał po stronie kniaziówny, ale nie zabawiał jej rozmową, bo tak z nią mówić, jak przed chwilą, przy obcych nie mógł, a blachy słowa nie chciały mu się przez usta przycisnąć. W sercu jeno czuł błogość, a w głowie szumiało mu coś jak wino. Cała karawana poruszała się raźno naprzód, a ciszę przerywało tylko parskanie koń lub brzęk strzemienia o strzemię. Potem karalasze poczęli na tylnych wozach smutną pieśń woloską, wkrótce jednak ustali, a natomiast rozległ się nosowy głos pana Lungina, śpiewającego pobożnie. Jem sprawił na niebie, aby wschodziła światłość nieustająca i jak mgła pokryła wszystką ziemię. Tymczasem ściemniało. Gwiazdki zamigotale na niebie, a z wilgotnych ląg wstały białe tumany jako morza bez końca. Wjechali w las, ale zaledwie ujechali kilka staj, gdy dał się słyszeć tętent koni i pięciu jeźdźców ukazało się przed karawaną. Byli to młodzi kniaziowie, którzy zawiadomieni przez woźnicę o wypadku, jaki spotkał matkę, śpieszyli na jej spotkanie, prowadząc z sobą wóz zaprzężony w cztery konie. — Czy to wy, synkowie? — wolała stara kniagini. Jeźdźcy przybliżyli się do wozów. My, matko! Bywajcie, dzięki tym oto ich mościom nie potrzebuję już pomocy. To moi synkowie, których polecam lasce mości panów. Symeon, Jur, Andrzej i Mikołaj. A to kto piąty? Rzekła, przypatrując się pilnie. Hej, he, jeśli stare oczy widzą po ciemku, to Bohum, co? Kniaziówna cofnęła się nagle w głąb kolaski. — Czołem wam, kniagini, i wam, kniaziówno Heleno! — rzekł piąty jeździec. — Bohun! — mówiła stara. — Od pułku przybyłeś, sokole, z torbanem, a witajże, witaj! Hej, synkowie, prosiłam już ich mościów panów na nocleg do rozlogów, a teraz wy im się pokloncie. Gość w dom, Bóg w dom! — Bądźcież ich mościowie na nasz dom łaskawi. Bulychowie uchylili czapek. Prosimy pokornie wasz mościów w niskie progi. Już mi też obiecali i jego wysokość pan poseł i imć pan namiestnik. Ha, zacnych kawalerów będziemy przyjmowali, tylko że przywyklym do specjalów na dworach nie wiem, czyli będzie smakowała nasza uboga pasza. Na żołnierskim mamy chlebie, nie na dworskim chowani, rzekł pan Skrzetuski. A pan Rozwan Ursu dodał. Próbowałem ja już gościnnego chleba w szlacheckich domach i wiem, że i dworski mu nie wyrówna. Wozy ruszyły naprzód, a stara kniagini mówiła dalej.
A dawno to, dawno już minęły lepsze dla nas czasy. A? Na Wołyniu i na Litwie są jeszcze kurcewicze, którzy poczty trzymają i wcale po pańsku żyją. Ale ci biedniejszych krewnych znać nie chcą, za co niech ich Bóg skaże. U nas prawie kozacza bieda, którą nam, waszmościowie, musicie wybaczyć i szczerym sercem przyjąć to, co szczerze ofiarujemy. Ja i pięciu synów siedzimy na jednej wiosce i kilkunastu swobodach, a z nami ta jeszcze jejmościanka na opiece.
Namiestnika zdziwiły te słowa, gdyż słyszał w Lubniach, że rozlogi były niemałą fortuną szlachecką, a powtórę, że należały ongi do kniazia Wasyla, ojca Heleny. Nie zdał mu się jednak rzeczą stosowną pytać, jakim sposobem przeszły w ręce Konstantyna i jego wdowy.
— To jejmość pani pięciu masz synów — zagadnął pan Rozwan Ursu. — Miałam pięciu aglewów — rzecze kniahini. — Ale najstarszemu, Wasylowi, poganie w Białogrodzie oczy wykapali pochodniami, od czego mu też i rozum się nadwyrężył. Gdy młodzi pójdą na wyprawę, ja sama w domu zostaję, z nim tylko i z jejmościanką, z którą większa bieda niż pociecha.
Pogardliwy ton, z jakim stara kniahini mówiła o swej synowicy, tak był widoczny, że nie uszedł uwagi porucznika. Pierś mu zawrzała gniewem i o mało nie zaklął szpetnie, ale słowa zamarły mu na ustach, gdy spojrzawszy na kniaziównę, ujrzał przy świetle księżyca oczy jej zalane łzami.
— Cować pan nie jest. — Czemu płaczesz? — spytał z cicha.
Kniaziówna milczała.
— Ja nie mogę znieść lezwać panny — mówił pan Skrzytuski i pochylił się ku niej, a widząc, że stara kniahini rozprawia z panem Rozwanym Ursu i nie patrzy w tę stronę, nalegał dalej. — Na Boga, przemów choć słowo, bo Bóg widzi, że i krew i zdrowie bym oddał, byle ciebie pocieszyć.
Nagle uczuł, że jeden z jeźdźców napiera go tak silnie, że aż konie poczynają się trzeć bokami. Rozmowa z kniaziówną była przerwana, więc pan Skrzetuski, zdziwiony, ale i rozgniewany, zwrócił się ku Śmiałkowi. Przy świetle księżyca ujrzał dwoje oczu, które patrzyły na niego zuchwale, wyzywająco i szyderczo zarazem. Straszne te oczy świeciły jak ślepie wilka w ciemnym boże. Co u kaduka? Pomyślał namiestnik. Bies czy co? I z kolei zajrzawszy z bliska w te palające źrenice, spytał.
— A czego to waść tak koniem najeżdżasz i oczyma we mnie wiercisz?
Jeździec nie odpowiedział nic, ale patrzył wciąż równie uporczywie i zuchwale.
— Jeśli ci ciemno, to mogę ognia skrzesać, a jeśli ci gościniec za ciasny, to hajda wstrep! — rzekł już podniesionym głosem namiestnik. — A ty odlitaj, laszku, od kolaski, koły step baczysz! — odparł jeździec.
Namiestnik, jako był człowiek do czynu skory, zamiast odpowiedzieć, uderzył tak silnie nogą w brzuch konia napastnika, że rumak jęknął i w jednym szczupaku znalazł się na samym brzegu gościńca. Jeździec osadził go na miejscu i przez chwilę zdawało się, że pragnie rzucić się na namiestnika, ale wtem zabrzmiał ostry, rozkazujący głos starej kniahini.
— Bohun! Kszczo z tobą!
Słowa te miały natychmiastowy skutek. Jeździec zwrócił konia młyńcem i przejechał na drugą stronę kolaski do kniahini, która mówiła dalej.
— Kszczo z toboju! Ej ty nie w Perejasławiu ani w Krymie, ale w rozlogach. Bacz na to. A teraz skocz mi naprzód i prowadź wozy, bo jar zaraz zawierzy ciemno. — Chodź, syromacha!
Pan Skrzetuski równie był zdziwiony jak rozgniewany. Ten bohun widocznie szukał okazji i byłby ją znalazł, ale dlaczego szukał? Skąd ta niespodziewana napaść? Przez głowę namiestnika przeleciała myśl, że tu kniaziówna wchodziła do gry i utwierdził się w tej chwili, gdy spojrzawszy na twarz jej ujrzał pomimo mroków nocnych, że twarz ta była blada jak plótno i że widocznie malowało się na niej przerażenie. Tymczasem bohun ruszył z kopyta naprzód wedle rozkazu kniahini, która spoglądając za nim rzekła w pół do siebie, w pół do namiestnika.
— To szalona głowa i bies kozaczy.
— Widać niespełna rozumu — odpowiedział pogardliwie pan Skrzetuski.
—
Czy to kozak w służbie synów imcipani? Stara kniahinie rzuciła się w tył kolaski.
Co wać pan mówisz? To jest bohun, podpułkownik, przesławny junak, synom o moim druh, a mnie jak szósty syn przybrany. Nie może też to być, abyś waść od nazwisko jego nie słyszał, bo wszyscy o nim wiedzą.
I rzeczywiście, panu Skrzetuskiemu dobrze było znane to nazwisko. Spośród imion różnych pułkowników i atamanów kozackich wypłynęło ono na wierzch i było na wszystkich ustach po obu stronach Dniepru. Ślepcy śpiewali o bohunie pieśni po jarmarkach i karczmach. Na wieczornicach opowiadano dziwy o młodym watażce. Kto on był, skąd się wziął, nikt nie wiedział. To pewna, że kolebką były mu stepy, Dniepr, Porochy i Czertomelik ze swoim labiryntem cieśnik, zatok, kolbani wysp, skał jarów i oczeretów. Od wyrostka zżył się i zespolił z tym dzikim światem. Czasu pokoju chodził z innymi za rybą i zwierzem, tłukł się po zakrętach dnieprowych, brodził po bagniskach i oczeretach wraz z gromadą półnagich towarzyszów. To znów całe miesiące spędzał w głębinach leśnych. Szkolą były mu wycieczki na dzikie pola, podszody i tabuny tatarskie, zasadzki, bitwy, wyprawy przeciw brzegowym ulusom, do Białogrodu na Wołoszczyznę lub czajkami na Czarne Morze. Innych dni nie znał jak na koniu, innych nocy jak przy ognisku na stepie. Wcześnie stał się ulubieńcem całego Niżu, wcześnie sam zaczął wodzić innych i wkrótce odwagą wszystkich przewyższył. Gotów był w 100 koni iść choćby do Bakczysaraju i samemu Hanowi zaświecić w oczy pożogą. Palił ulusy i miasteczka, wycinął w pień mieszkańców, schwytanych murzów rozdzierał koni, spadał jak burza, przychodził jak śmierć. Na morzu rzucał się jak wściekły na galery tureckie, zapuszczał się w środek budziaku, wlaził, jak mówiono, w paszczę lwa. Niektóre jego wyprawy były wprost szalone. Mniej odważni, mniej ryzykowni konali na palach w Stambule lub gnili przy wiosłach na tureckich galerach. On zawsze wychodził zdrowo i z lupem obfitym. Mówiono, że zebrał skarby ogromne i że trzyma je ukryte po dnieprowych komyszach. Ale też nieraz widziano, jak deptał zabloconymi nogami po złotoglowiach i lamach. Koniom słał kobierce pod kopyta, albo jak ubrany w adamaszki, kąpał się w dziegciu, umyślnie kozaczą pogardę dla onych wspaniałych tkanin i ubiorów okazując. Miejsca długo nigdzie nie zagrzał. Czynami jego powodowała fantazja. Czasem, przybywszy do Czechryna, Czerkas lub Perejasławia, hulał na śmierć z innymi zaporożcami. Czasem żył jak mnich, do ludzi nie gadał, w stepy uciekał. To znów otaczał się ślepcami, których grania i pieśni po całych dniach słuchał, a samych złotem obrzucał. Między szlachtą umiał być dworskim kawalerem, między kozaki najdzikszym kozakiem, między rycerzami rycerzem, między lupieżcami lupieżcą. Niektórzy mieli go za szalonego, bo też i była to dusza nieokiełznana i rozszalała. Dlaczego na świecie żył i czego chciał, dokąd dążył, komu służył, sam nie wiedział. Służył stepom, wichrom, wojnie, miłości i własnej fantazji. Ta właśnie fantazja wyróżniała go od innych watażków, grubianów i od całej rzeszy rozbójniczej, która tylko grabież miała na celu i której za jedno było grabić Tatarów czy swoich. Bohun brał lup, ale wolał wojnę od zdobyczy. Kochał się w niebezpieczeństwach dla własnego ich uroku. Złotem za pieśni płacił, za sławą gonił, o resztę nie dbał. Ze wszystkich watażków on jeden najlepiej uosabiał kozaka rycerza. Dlatego też pieśń wybrała go sobie na kochanka, a imię jego rozsławiło się na całej Ukrainie. W ostatnich czasach został podpułkownikiem perejasławskim, ale pułkownikowską władzę sprawował, bo stary Loboda słabo już trzymał bulawę krzepnącą dłonią. Pan Skrzetuski dobrze tedy wiedział, kto był bohun.
A jeśli pytał starej kniahini, czy to kozak w służbie jej synów, to czynił to przez umyślną pogardę, bo przeczuł w nim wroga, a mimo całej sławy wataszki wzburzyła się krew w namiestniku, że kozak poczynał sobie z nim tak zuchwale. Domyślał się też, że skoro się zaczęło, to się na byle czym nie skończy. Ale cięty to był jak osa człowiek, pan Skrzytuski, dufnarz nadto w siebie i również nie cofający się przed niczym, a na niebezpieczeństwa chciwy prawie. Gotów był choćby i zaraz wypuścić konia za buchunem, ale jechał przy boku kniaziówny. Zresztą wozy minęły już jar i z dala ukazały się światła w rozlogach. Kurcewicze, Bulychowie, był to stary książęcy ród, który się kurczem pieczętował, od Koriata wywodził, a podobno istotnie szedł od Ruryka. Z dwóch głównych linii jedna siedziała na Litwie, druga na Wołyniu, a na Zadnieprze przeniósł się dopiero kniaź Wasyl, jeden z licznych potomków linii wołyńskiej, który, ubogim będąc, nie chciał wśród możnych krewnych zostawać i wszedł na służbę księcia Michała Wiśniewieckiego, ojca przesławnego Jaremy. Okrywszy się sławą w tej służbie i znaczne posługi rycerskie księciu oddawszy, otrzymał też od niego w dziedzictwo krasne rozlogi, które potem dla wielkiej mnogości wilków wilczymi rozlogami przezwano i stale w nich osiadł. W roku 1629, przeszedłszy na obrządek łaciński, ożenił się z Rachozianką, panną z zacnego domu szlacheckiego, którą się z Woloszczyzny wywodził. Z małżeństwa tego w rok później przyszła na świat córka Helena. Matka umarła przy jej urodzeniu. Książę Wasyl zaś, nie myśląc już o powtórnym ożenku, oddał się całkiem gospodarstwu i wychowaniu jedynaczki. Był to człowiek wielkiego charakteru i niepospolitej cnoty. Dorobiwszy się dość szybko średniej fortuny, pomyślał zaraz o starszym swym bracie Konstantynie, który na Wołyniu w biedzie został i odepchnięty od możnej rodziny, zmuszony był chodzić po dzierżawach. Tego wraz z żoną i 5 synami do rozlogów sprowadził i każdym kawałkiem chleba się z nim dzielił. W ten sposób obaj Kurcewicze żyli spokojnie aż do końca 1634 roku, w którym Wasyl z królem Władysławem pod Smoleńsk ruszył.